I chwała Panu za to, że On widzi nas także wtedy, gdy jesteśmy grzeszni i źli, wręcz wstrętni i brudni. Lecz mimo iż tacy jesteśmy, On widzi w nas swój plon, widzi w nas swoje jaśniejące gwiazdy. Dlaczego tak jest? Bo Bóg widzi w nas swoich odrodzonych, przeobrażonych i otoczonych chwałą synów.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022-643-95-63 022-643-95-63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Witamy dziś w studiu Dariusza Skorczewskiego.
Dzień dobry.
Dziś przechodzimy do 37 rozdziału Księgi Rodzaju. Nie będzie chyba przesady w stwierdzeniu, że rozdział ten obfituje w bogactwa i że bardzo praktycznie można go odnieść do naszego własnego życia, prawda?
Z pewnością tak. Podobnie jak całą Księgę Rodzaju. Myślę, że ci z Państwa, którzy słuchali nas wcześniej, mieli już sposobność zorientować się, że Księga Rodzaju to wspaniała księga. Księga pełna życia, boskiego życia. I cieszę się, że mamy studium życia Księgi Rodzaju, bo to naprawdę doskonała okazja, by poznać głębsze znaczenie tego wszystkiego, co zasiane jest w tej pierwszej księdze Biblii. Polecam też Państwu lekturę pełnej, książkowej wersji studium życia Księgi Rodzaju, które jest jeszcze bogatsze i jeszcze obszerniejsze niż nasze audycje radiowe.
Przypomnijmy jeszcze o możliwości zakupienia książkowego wydania Studium Życia pod koniec naszego programu. Natomiast tych z Państwa, którzy słuchają nas po raz pierwszy, chciałbym poinformować, że słuchacie Państwo polskiej edycji Studium Życia Biblii z Witnessem Lee. W naszych audycjach słuchamy wspólnie fragmentów wykładów Witnessa Lee na temat Księgi Rodzaju, nagranych w latach 70. i rozmawiamy na ich temat z naszymi gośćmi. Natomiast oprócz wersji dźwiękowej dysponujemy również wersją drukowaną tych wykładów w postaci książkowej, która zawiera w sobie znacznie więcej niż jesteśmy w stanie przekazać na antenie w ciągu 30 minut. Serdecznie zapraszamy też Państwa do tego, byście dzwonili do nas i pisali pocztą elektroniczną lub zwykłą i dzielili się z nami swoimi uwagami i komentarzami. Numer telefonu oraz adresy podamy pod koniec programu. A teraz zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego Studium Życia 37 rozdziału Księgi Rodzaju. Posłuchajmy wykładu o naszym bracie, przyjacielu i ojcu, Jakubie.
Jakub odbył długą podróż. Pokonał daleką drogę i zajęło mu to wiele czasu. W rozdziale 37 jest już stary. Przyjrzyjcie się jego biografii. Ileż on przeżył? Naprawdę wiele. Chyba żadna postać w Biblii nie przeszła tak wiele, nie miała w życiu tylu komplikacji. Boża ręka ciążyła nad nim do tego stopnia, że stracił niemal wszystko, na czym mu zależało. Stracił Rachelę, a teraz mieszkał w Hebronie, bo chciał kontynuować społeczność, którą rozpoczęli jego przodkowie. Abraham mieszkał w Hebronie. Izaak mieszkał w Hebronie. A teraz, po takiej długiej podróży,
podróży, która trwała całe życie, także Jakub przeszedł w Hebronie na emeryturę. Nie ma wątpliwości, że przeszedł na emeryturę. Jakże miałby inaczej czas, by uszyć Józefowi wielobarwną szatę? Przeczytajcie ten rozdział, a uświadomicie sobie, że po długim okresie, kiedy ciążyła nad nim Boża ręka, Jakub w końcu nauczył się czegoś. Przestał kombinować. Znużyło go łapanie innych za piętę. Znużyło go oszukiwanie. Zmęczyła go walka. Naprawdę się zmęczył, uspokoił i zaczął radować się życiem. Miał umiłowanego syna, swój skarb. Bardzo go kochał. Tylko dla niego jednego z 12 przygotował wielobarwną szatę. Powodem cierpień Jakuba była jego stronnicza miłość. Ale wszystko to, co się stało w tym rozdziale, jest wynikiem Bożej opatrzności. Bożej opatrzności. Zadam wam pytanie. Dlaczego, kiedy bracia się zmawiali, jak zniszczyć Józefa, a potem zmienili zdanie i postanowili go sprzedać, od razu pojawili się kupcy? Jeszcze nie zdążyli wywiesić napisu na sprzedaż, a już pojawili się kupcy. Kim byli ci kupcy? To Izmaelici, potomkowie Hagar, którzy pochodzili z Midianu. A kim był Midian? Jednym z synów ostatniej żony Abrahama, Ketury. Ci właśnie ludzie zabrali Józefa do Egiptu. To bardzo wymowne. Obie konkubiny Abrahama były w jakimś stopniu powiązane z ciałem, a ciało powiązane jest ze światem. Józef sprzedany został do takiego właśnie źródła. To nie przypadek. Wszystko to wydarzyło się z Bożej opatrzności. Nawet Jakub i jego stronnicza miłość, wszystko to mieściło się w ramach Bożej opatrzności. W jakim celu? Żeby Jakub dojrzał. Zwróćmy uwagę, że początek dojrzałości Jakuba to rozdziały od 37 do 45. W rozdziałach tych wciąż, nieustannie i na nowo coś się z nim dzieje. Ciąży nad nim Boża ręka. To ostatni etap Bożej pracy nad Jakubem. Po tych 9 rozdziałach, począwszy od rozdziału 46, kończą się trudne doświadczenia. Ostatnie rozdziały przedstawiają dojrzałego Jakuba, przez którego Bóg się wyraża i panuje. Tylko człowiek, który osiągnął dojrzałość w boskim życiu, nosi w sobie Boży obraz i tylko ktoś taki może sprawować Bożą władzę.
Jakub w tym momencie ma już za sobą długą drogę, prawda?
I wiele doświadczeń.
Widzieliśmy, że rozpoczynał jako cwaniak, spryciarz, który oszukiwał innych. Można wręcz powiedzieć, kanciarz jak mało kto. A teraz z tego wszystkiego zrezygnował. Przestał taki być. Ciekawe jednak, że Bóg wciąż jeszcze nie dokończył w nim swojego dzieła. Czego jeszcze pragnął od Jakuba?
Wszystkie te doświadczenia przeobrażenia miały doprowadzić Jakuba nie tylko do przeobrażenia, ale i dojrzałości, pełnej dojrzałości. W rozdziale 37 widzimy, że Jakub jest już naprawdę innym człowiekiem. Ale samo przeobrażenie nie wystarczy, by zaspokoić Boże pragnienie i jego zamysł. Kiedy Bóg stworzył człowieka, chciał, żeby człowiek nosił jego obraz, czyli wyrażał go, a także, żeby sprawował na ziemi jego władzę, jego panowanie. Taki cel może wypełnić tylko ktoś, kto osiągnął dojrzałość w boskim życiu. Dlatego Bóg w tym rozdziale prowadzi Jakuba ku dojrzałości. Jest to niezbędne ze względu na to, o czym mówi Księga Rodzaju 1:26, żeby człowiek wyrażał Boga i panował dla Niego na ziemi. Gdyby Bóg przeprowadził Jakuba przez te wszystkie doświadczenia tylko po to, by Jakub przeobraził się i przestał być człowiekiem naturalnym, oszustem i spryciarzem, to zatrzymałby się w pół drogi. Dlatego Bóg musiał kontynuować swoje dzieło. Musiał uporać się z Jakubem jeszcze bardziej, żeby Jakub był nie tylko innym człowiekiem, człowiekiem wyzbytym tego, co naturalne, ale też, żeby osiągnął pełną dojrzałość w boskim życiu, czyli był całkowicie taki jak Bóg w życiu i naturze. Ten starotestamentowy obraz oczywiście pokazuje, czego Bóg pragnie od nas, wierzących w Nowym Testamencie.
Zgadza się. Posłuchajmy w takim razie dalszego ciągu wykładu.
Józef był najlepszy z 12 synów. Trudno uwierzyć, że pozostali synowie pochodzili ze świętej rodziny. I to oni stali się ojcami rasy wybranej, 12 plemion. Z naszego punktu widzenia, wszystkich 10 braci powinno pójść do piekła. To cudzołożnicy, mordercy, pełni nienawiści, tacy ludzie. Gdybym to ja dawał Józefowi sny, wiecie, jaki sen bym mu dał? O tym, jak 10 zbójów podchodzi do łagodnego nastolatka i oddaje mu pokłon. Ale posłuchajcie. Józefowi nie przyśnili się zbóje, lecz snopy. Co to jest snop? To wiązka pszenicy. My uważamy, że synowie Jakuba byli beznadziejni, niegodziwi, źli. Tymczasem Bóg uważa, że byli tu na ziemi Jego plonem. Możecie w to uwierzyć? Musimy w to uwierzyć. To był zaledwie pierwszy sen. Drugi sen był niebiański, pełen jasnych świateł, słońce, księżyc i gwiazdy. My uważamy, że to oszuści, ale Bóg mówi, nie, to gwiazdy. My wszyscy, jeśli chodzi o naszą upadłą naturę, jesteśmy paskudni, brudni, źli. Ale alleluja! Bóg po pierwsze nas wybrał, po drugie odkupił, po trzecie przebaczył nam, po czwarte odrodził i po piąte przeobraził. Jesteśmy więc Jego plonem. Kiedyś nastąpią żniwa i będziemy Bożym plonem. Jesteśmy też niebiańskim światłem, słońcem, księżycem i gwiazdami. Co za wspaniała wizja! Widzimy w niej życie i światło. Oto cechy Bożego ludu.
Patrząc na synów Jakuba, łatwo się domyślić, dlaczego najbardziej upodobał on sobie Józefa, prawda?
Oczywiście.
Pozostali w zestawieniu z Józefem wydają się w najlepszym razie zgrają łobuzów i zapewne moglibyśmy ujrzeć w nich do pewnego stopnia siebie samych. Ale Bóg patrzył na to zupełnie inaczej. Dlaczego widział on w nich swoje żniwo i jasne gwiazdy?
Niewielu ludzi widzi rzeczy tak, jak widzi je Bóg. Gdy popatrzymy na to, jak tych 11 synów Jakuba postąpiło z Józefem, pewnie wydają się nam oni dzikusami, ale Bóg patrzył na nich zgodnie ze swoim planem i zamysłem i dobrze wiedział, co chce z nimi zrobić. Człowiek patrzy na wygląd zewnętrzny, tymczasem Bóg widzi serce. On widzi wszystko według swojego boskiego zamysłu i wie, czego dokona w nas jego dzieło przeobrażenia. My widzimy w tych braciach bandytów, cudzołożników i wszelkie inne zło. Zaś Bóg patrzy na nich jak na swój plon, jak na snopy i gwiazdy, które świecą dla jego zamysłu. W Księdze Objawienia widzimy nawet, że te gwiazdy są częścią Nowej Jeruzalem.
Czy na nas Bóg patrzy w taki sam sposób?
Myślę, że tak. I chwała Panu za to, że On widzi nas także wtedy, gdy jesteśmy grzeszni i źli, wręcz wstrętni i brudni. Lecz mimo iż tacy jesteśmy, On widzi w nas swój plon, widzi w nas swoje jaśniejące gwiazdy. Dlaczego tak jest? Bo Bóg widzi w nas swoich odrodzonych, przeobrażonych i otoczonych chwałą synów. Możemy Mu być wdzięczni, że nie zostawia nas w takim stanie, w jakim nas znajduje, lecz wchodzi w nas jako życie i przeobraża nas, czyniąc nas swoimi jaśniejącymi gwiazdami dla Nowej Jeruzalem.
To przepiękny obraz, gdy spojrzymy na to z Bożej perspektywy. Jakie jeszcze skarby znajdziemy w Księdze Rodzaju? Posłuchajmy zakończenia dzisiejszego studium życia. Oddajemy głos ponownie Witnessowi.
W obu snach Józefa pozostałych 11 braci składa mu pokłon. To nie dawało spokoju jego ojcu, który w końcu powiedział: co? Czy ja i twoja matka będziemy ci się kłaniać? Józef był szczery i wiernie oddał sen. Postąpił też bardzo bezpośrednio. Te sny sprawiły, że bracia znienawidzili go jeszcze bardziej. Pewnego dnia wszyscy bracia wybrali się, by zająć się stadami. Następnie Jakub wysłał do nich Józefa, a Józef był mu posłuszny. Gdy zbliżył się do braci, ci go zobaczyli i zaczęli rozmawiać ze sobą tak: oho, idzie władca snów. Władca snów. I zmówili się, że go zabiją. Zaplanowali też, że oszukają ojca. Ruben jako jedyny chciał uwolnić go z rąk braci i wrzucić do dołu. Juda powiedział: nie zabijajmy naszego brata. To nasza krew. Lepiej go sprzedajmy. Jak już mówiłem, jeszcze nie zdążyli wywiesić ogłoszenia, a już zjawili się kupcy. Widzicie? Sprzedali Józefa Izmaelitom z Medianu. Oba te źródła przedstawiają upadłe ciało. Nienawiść zawsze wiąże się z ciałem. A ciało ze światem. Nienawiść wydała Józefa ciału, a ciało zaprowadziło go do Egiptu. Wszystkie te czynniki, powiązane ze sobą dzięki Bożej opatrzności, sprawiły jedno. Co? To, że Jakubowi zrabowano jego skarb. Po śmierci Racheli, emerytowany Jakub oddał całe swoje serce komu? Józefowi. Ta sprawa była bardzo głęboka, bardzo osobista. Pozwólcie, że powiem, iż w zasadzie prędzej czy później wszyscy przejdziemy takie doświadczenie. Nie bójcie się. To dla naszego dobra. W Księdze Rodzaju jest nie tylko rozdział 37, ale i 47. Wszyscy widzimy błogosławione skutki. To jedynie tunel. Wąski tunel. W każdym razie musimy przez ten tunel przejść. To cierpienie dotknęło samego serca Jakuba. Żadne inne doświadczenie nie ugodziło go tak osobiście, tak głęboko, jak strata Józefa. W istocie jednak, w oczach Boga Józef nie zginął. Nienawistni bracia przenieśli go na swego rodzaju uniwersytet. Nie był to Uniwersytet Kalifornijski, lecz Uniwersytet Egipski. Został tam przeniesiony, żeby zdobyć niezbędne do królowania wykształcenie. Niestety, Jakub o tym wszystkim nie wiedział. Sądził, że Józef został pożarty przez dziką bestię, ale Bóg mówił: nie smuć się, Jakubie. Winieneś raczej cieszyć się, bo przeniosłem twego umiłowanego syna na uniwersytet. Tęsknisz za nim. Nie ma w tym nic złego. Nie opłakuj go, bo studiuje tam po to, by kiedyś zostać królem. Wszyscy znamy tę historię. Księga Rodzaju kończy się panowaniem Józefa. W zakończeniu tej księgi Józef panuje nad całą ziemią. Faraon jest królem z nazwy. Faktycznym królem jest Józef. Józef jest częścią Jakuba, częścią, która włada. W ostatnich 14 rozdziałach nosi w sobie Boży obraz i sprawuje w imieniu Boga władzę. Teraz widać, że księga ta jest kompletna. Zaczęła się od obrazu i panowania i tym samym się kończy. Bóg jest szczęśliwy. Może powiedzieć: jest na ziemi człowiek, który mnie wyraża i reprezentuje. Jest człowiek, który nosi w sobie mój obraz i sprawuje w moim imieniu władzę.
Po prostu brak mi słów. To, co słyszeliśmy, było fascynujące. Wspominałeś wcześniej o Księdze Rodzaju 1:26 i tym samym kończy się dzisiejszy wykład. Powiedzmy może coś więcej o nieodgadnionych drogach Bożych. W przypadku Jakuba utrata Józefa doprowadziła ostatecznie do tego, że z jednej strony Bóg mógł się wyrazić przez Jakuba, a z drugiej przez Józefa w pełni ustanowił na ziemi swoje władanie.
Boże drogi oczywiście przekraczają naszą zdolność pojmowania, ale niekiedy w pewnych przebłyskach, w pewnych sytuacjach możemy je zobaczyć i zrozumieć, przynajmniej do pewnego stopnia. Gdy na przykład spojrzymy na historię ludzkości, Bóg stworzył człowieka, żeby człowiek nie tylko go wyrażał, nosząc jego boską naturę, ale też żeby królował w boskim życiu. Bóg nigdy się nie zmienia, ani nikt nie jest w stanie go pokonać, ani też on sam nigdy nie rezygnuje z tego, co raz zamierzył. W Księdze Rodzaju, zwłaszcza w przypadku Jakuba, widzimy, jak Bóg przychodzi do upadłego człowieka, kanciarza, jak sam wcześniej powiedziałeś, i przeprowadza go na przestrzeni lat przez różne doświadczenia, po to, żeby doprowadzić do jego przeobrażenia i żeby Jakub osiągnął pełną dojrzałość. Czyli krótko mówiąc, żeby stał się człowiekiem, który będzie wyrażał na ziemi Boga i królował dla Niego. Bóg potrzebuje człowieka, przez którego może się wyrazić i przez którego może władać. W osobie Jakuba i Józefa widzimy bardzo wyrazisty obraz tego, w jaki sposób Bóg realizuje swój odwieczny zamysł i osiąga swój wyraz i panowanie za pośrednictwem człowieka. Przeobrażony Jakub na koniec stracił swój drogocenny skarb, swojego ukochanego syna, po to, żeby osiągnąć dojrzałość, czyli żeby być człowiekiem, który może reprezentować Boga na ziemi i w osobie Józefa królować na niej dla Boga.
Dziękuję Ci za społeczność wokół tego bardzo ciekawego studium życia. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj usłyszeliśmy, przyczyni się do odnowienia naszego spojrzenia na siebie samych i na dłuższą metę sprawi, że zaczniemy patrzeć na siebie z perspektywy Boga i Jego planu wobec nas. W studiu gościliśmy Dariusza Skurczewskiego. Za uwagę dziękuję Państwu, Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia w kolejnym programie.
Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, pomimo swej pozornej prostoty, w rzeczywistości kryje w sobie olbrzymią głębię.
Jej głównym tematem, wbrew pozorom, nie są ani Boże dzieło stworzenia, ani najdawniejsze dzieje ludzkości. Jej głównym tematem jest Boży zamysł i zasady, którymi Bóg kieruje się w społeczności z człowiekiem. Nade wszystko zaś Księga Rodzaju traktuje o Bożym życiu, którego możemy doświadczyć. Pokazuje, jak człowiek może osobiście doświadczać życia Bożego. Z przyjemnością polecamy Państwu książkę zatytułowaną Studium Życia Księgi Rodzaju, w której Witness Lee szczegółowo omawia pierwszą księgę Pisma Świętego z perspektywy Nowego Testamentu i podkreśla kwestię życia. Pozycję tę zamówić można w Fundacji Strumień Życia.
Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.